Panu Braterstwo. Pierwsze, to chciałbym się z Wami wszystkimi przywitać. Pokój Wam. Przyznam się, że trudno jest mówić w pierwszych rozważaniach. Dlatego, że przynajmniej ja to tak odbieram, że to, co jest mówione na początku, jakby później przewija się przez cały dzień. Postawiłem sobie takie pytanie. Z czym by należało się podzielić na początku? Albo inaczej, o czym powinniśmy ciągle pamiętać, gdy rozpoczyna się nasz kolejny dzień? Nie wiem, czy ten wybór jest trafny. Ocenicie to sami. Myślę, że wspólnie, razem spróbujemy zredagować te myśli. A te rozważania będą składały się z trzech części. Nazywać się będą poświęcenie, usprawiedliwienie i wielka obietnica. Spróbujemy w trakcie naszych rozważań uzasadnić, dlaczego te trzy rzeczy są tak bardzo ważne. I czy są nam potrzebne na co dzień, w chwili każdej naszego życia, w chwili, kiedy rozpoczyna się nasz kolejny dzień. Podstawą tychże rozważań będą trzy wersety odnoszące się do tych trzech zagadnień. Pierwszy werset to słowa Pana Jezusa zanotowane w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale, a 17 wersecie. Poświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. To pierwszy fragment i pierwszy werset. Drugi werset, list świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. I trzeci werset, który również będzie się przewijał w naszych rozważaniach, to słowa z ostatniej księgi, z objawienia, 2 rozdziału i 10 wersetu. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. W pierwszym wersecie przewinęło się słowo poświęć. W drugim usprawiedliwieni. W trzecim dam Ci koronę żywota. I spróbujmy pokrótce zastanowić się nad tymi trzema fragmentami. Myślę, że bardzo wielkie znaczenie tkwi w tym, że słowa mówiące o poświęceniu, inny przekład nam poda uświęceniu, zawierają się w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa. A więc są jakby tym, o co bardzo zabiegał Pan Jezus i na czym mu bardzo zależało. A więc spróbujmy zapytać, o co modlił się Pan Jezus. Słowo poświęcić znaczy tyle, co odłączyć i uczynić świętym. I tutaj dochodzimy do wniosku, że składa się ono z dwóch części. Pierwszą uczyniliśmy zaraz na początku, gdyśmy się odłączyli, czyli postanowili iść za Panem, rozeznawać i czynić wolę Bożą. Druga część poświęcenia to nie od razu. To już proces, to już stopniowy cykl, który odbywa się poprzez różne nauki, instrukcje, pobyt chociażby jakby tutaj, w innych podobnych miejscach. Czyli jest to poświęcenie, czyli odłączenie, ale w głębszym znaczeniu i dokonywane jest przez Boga. Dlaczego? Bo Pan Jezus zwracał się do swojego Ojca. Poświęć je w prawdzie Twojej, Ty, Ojcze. A więc proces ten dokonywany jest według boskiego zarządzenia i kierowany, nadzorowany przez Niego samego. I o tym poświęceniu w głębszym znaczeniu mówi tenże tekst. Jezus prosił swojego Ojca, aby On tego poświęcenia dokonał. Przecież uczniowie już wcześniej opuścili wszystko i poszli za Panem. Ale czy o to chodziło? Nie. Oni pragnęli i potrzebowali czegoś więcej. Czegoś, czego na początku nie rozumieli, nie potrafili. Były pewne rzeczy, których słyszeli, pytali Pana, On im wyjaśniał, ale wiele zagadnień pozostało dla nich jeszcze niezrozumiałych. Aż dopiero przyszedł czas właściwy, kiedy było im to objawione. Cóż więc, spróbujmy zastanowić się nad pierwszą częścią poświęcenia. Jest to ta część i to miejsce, zanim istotne poświęcenie się rozpocznie. Weźmy taki przykład. Słowa zanotowane, kiedy Pan Bóg powiedział do swojego ludu: poświęćcie się, a ja poświęcę was. To znaczyło, że oni mieli poświęcić się, czyli odłączyć od pewnych rzeczy. Coś zostawić, coś odłożyć na bok, a czymś innym się zająć. Co się tyczy powołania obecnego wieku, to nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Syna. Ale zauważmy na inny werset. I nikt nie przyjdzie do Syna, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. Wspaniała wzajemna zależność, relacja wzajemna pomiędzy tymi dwoma istotami. Najpierw więc przychodzi pociągnięcie przez Ojca. Śpiewamy nawet pewnej pieśni, że przez cały Ewangelii wiek Bóg powołanie wsłał. Za pomocą czego następuje to naturalne pociągnięcie? Czy człowiek ma coś w sobie, dzięki któremu może być pociągnięty przez Ojca? Myślę, że tak. Ale żeby to zrozumieć, wystarczy tylko wspomnieć jedną myśl, że na początku stworzony człowiek został na obraz i podobieństwo Boże. A więc jego ukształtowany mózg, jego pragnienia zawierają w sobie pewną naturalną tęsknotę, aby dążyć, aby dociekać, aby być w bliskości ze swoim Stwórcą. Mają więc ludzie pewne wrodzone skłonności, te, które pomagają im i dążą do tego, by chwalić Boga. Osoby, które są z takim wrodzonym pragnieniem silnym, intensywnym, usłyszą mi głos, który do nich może nawet cicho, gdzieś w jakimś miejscu będzie powiedziany i pomoże im, i pociągnie, i drgnie coś we wnętrzu i przychodzi myśl: oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją. Gotowość do przyjęcia Boga do swojego serca jest tylko pierwszym krokiem, ale potem zaczyna się wielka praca. Dlatego też to najłatwiej by było powiedzieć: poświęć się Bogu na służbę. Ale nie. Trzeba również zrozumieć, że co za tym idzie w ślad. Stąd też rozważ warunki, oblicz koszt. Czy potrafisz rozpoczętą budowlę dokończyć? Kto staje się uczniem Chrystusowym, wchodzi w grono tych, za którymi modlił się Jezus: poświęć je w prawdzie Twojej. I teraz drugi fragment. W prawdzie Twojej. Wtedy, w ówczesnym czasie, w klasie tej było 12 apostołów, 500 braci, o których wspomina apostoł Paweł, oraz wszyscy, którzy w wieku Ewangelii przyjmowali i jeszcze przyjmą Jezusa Chrystusa. A więc bardzo ważne. Pierwszy etap i następne idące zatem. Prawdzie Twojej, a więc tym czynnikiem uświęcającym jest prawda. Nie jest to może ogólna umiejętność. Może nie jest to rozumienie wszystkich proroctw. Może to nie jest dyskusja na bardzo głębokie tematy, ale prawda wprowadzona w życie. A więc samo życie, które jest dowodem i pieczęcią, że ten proces uświęcający przez prawdę dokonywa się w życiu każdego dziecka Bożego. Jest to bardzo ważny proces. I nie dziwimy się, że przychodzą różne doświadczenia. Że może bracie, siostro, przechodzisz tak wiele doświadczeń, którymi zapytujesz, czy jeszcze, Panie, jestem Twoim dzieckiem? Tak, bo właśnie dlatego, że przychodzą te doświadczenia, że to, że jesteś w prawdzie, że stykasz się z różnymi trudnościami, z rodziny, z otoczenia, w pracy, na co dzień, to jest dowodem, że prawda dokonuje Twojego procesu poświęcenia. Co więcej, procesu uświęcenia. Wracając z powrotem na chwilę do tych myśli, poświęćcie się, a ja poświęcę was. Czy to znaczy, że od razu wszystko rozumiemy? Czy to znaczy, że od razu wszystko, cokolwiek nam mówiono, zrozumieliśmy? Gdybyśmy wzięli za przykład chociażby niemowlę, czy ono od razu wszystko potrafi? Czy od razu takim samym pokarmem się je karmi? Nie. Inne potrzeby są dziecięcia, niemowlęcia, inne jak troszkę dorasta, a całkiem inne tych, którzy są już troszkę starsi, a którym wydaje się, że już są dorośli. I inne potrzeby są dla nich bardzo ważne. Myślę, drodzy braterstwo, że ta druga część poświęcenia jest najważniejszą. Dlaczego? Nasze rozważania mają się składać z trzech części. Poświęcenie, usprawiedliwienie i wielka obietnica. O ile ten pierwszy krok, pociągnięcie, jest zaledwie wstępem do drogi, to następne są bardzo ważnymi etapami, a trzeci jest tym, który finalizuje nasze życie. Uświęcenie jest dziełem stopniowym. Jest procesem całego życia chrześcijanina. Dlatego też bardzo ważne są i doświadczenia, które przychodzą. A przychodzą w proporcji do naszego uświęcania. Tak jak podawszy przykład dziecka, nie można było stawiać mu wymagań, jak było bardzo małe. Ale stopniowo, gdy dorasta, to coraz trudniejsze zadania mogą być dla niego stawiane. Spróbujmy sięgnąć na chwilę do drugiej części. Druga część naszych rozważań to usprawiedliwienie. I tutaj stawiamy sobie pytanie, jak i kiedy następuje usprawiedliwienie. Pamiętamy, że wersetem nagłówkowym do tego fragmentu były słowa z listu świętego Pawła do Rzymian 5 rozdziału 1 wersetu. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Zauważmy, o jakim czasie apostoł tu mówi. Będąc tedy usprawiedliwieni, czyli to się już stało. I teraz pokój mamy z Bogiem. A więc spróbujmy zastanowić się na chwilę nad tym zagadnieniem. Usprawiedliwienie oznacza tylko jedną rzecz. Uczynienie czegoś lub kogoś dobrym, prawym. Usprawiedliwienie może być częściowe lub zupełne. W sprawie Abrahama usprawiedliwienie było częściowe. Abraham dla swojej wiary i posłuszeństwa był usprawiedliwiony. Ale w jakim znaczeniu? Aby mógł mieć społeczność z Bogiem. Lecz nie był usprawiedliwiony tak, aby mógł otrzymać żywot wieczny. Ponieważ takie zupełne usprawiedliwienie było na on czas niemożliwe. Ono mogło być dokonane dopiero potem, po wielkim, przełomowym dziele odkupienia, którego Jezus dokonał. Usprawiedliwienie Kościoła w wieku Ewangelii jest sprawą jednej chwili. Bóg jest, który usprawiedliwia. Lecz podstawą tego usprawiedliwienia jest ofiara Chrystusa dokonana na Kalwarii. Ale zauważmy na jedną bardzo ważną rzecz. Zanim Zbawiciel może przypisać nam zasługi swej ofiary, musimy najpierw coś o Nim wiedzieć. Musimy Mu zaufać, przyjąć warunki uczniostwa I jako Jego uczniowie mamy się zupełnie poświęcić. Aż do śmierci. Ten proces poświęcania, który wcześniej omówiliśmy, to nie proces, który ma się dopiero dokonać i stać się na końcu. Ten proces powinien następować bardzo szybko. Nawet wszystko wykonawszy, wspominając słowa Ewangelii według świętego Łukasza, stójcie. A więc jest to bardzo ważne. W chwili, gdy On przypisuje nam zasługę swojej ofiary, pokrywając nasze wady, wówczas jesteśmy przyjęci przez Ojca. I nie ma do tego żadnej innej możliwości. Zostajemy przypuszczeni do rodziny Bożej przez spłodzenie z Ducha Świętego i tym sposobem stajemy się członkami Kościoła Pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. List do Żydów o tym wspomina 12 rozdział, 23 werset. To jest kwestia usprawiedliwienia naśladowców pańskich. A teraz spójrzmy na chwilę na usprawiedliwienie świata. Ono nie będzie natychmiastowe, lecz postępować będzie przez całe 1000 lat. Świat będzie usprawiedliwiony przez swego pośrednika i moc jego królestwa, lecz to usprawiedliwienie będzie zupełnym, doskonałym dopiero przy końcu. Dlaczego przy końcu? Gdy wtedy, gdy świat będzie przedstawiony Ojcu i przez Niego przyjęty. Bóg jest, który usprawiedliwia. I On też przyjmie do żywota wiecznego, jak i do swej rodziny, na jakimkolwiek poziomie, jedynie tych, co okażą się doskonałymi. Zwróćmy uwagę na taką rzecz, że oczyszczenie ciała nie jest usprawiedliwieniem. Stąd będzie to nawiązanie do tych wcześniejszych rozważań. Człowiek, który pragnie powrócić do harmonii z Bogiem w ciągu wieku Ewangelii, znajduje Boga stopniowo. Najpierw dowiaduje się, że Bóg tak urządził, iż może On być sprawiedliwym i usprawiedliwiającym grzeszników. Nie jest to łatwe. Dla kogoś, kto w ogóle nie wierzy w Boga, zrozumienie tego i przyjęcie tego jako bazę wcale nie jest łatwe. Dalej, tenże człowiek, jeżeli chce słuchać, dowiaduje się, że drogą prowadzącą do usprawiedliwienia jest wiara w śmierć Jezusa. Nie ma innej drogi. Potem dowiaduje się o własnych słabościach, grzechach i splugawieniu i możliwościach pozbycia się tego. I że musi się tego pozbyć, jeżeli chce być w społeczności z Bogiem. A więc powinien oczyścić się od zmaz ciała, ale to jeszcze nie usprawiedliwia go. Nie czyni doskonałym, bo przecież jak każdy z rodu Adama odziedziczył skażenie. To wrodzone. Nie masz sprawiedliwego, ani jednego nie ma, by czynił dobrze. Przeto każdy z rodu ludzkiego jest grzesznikiem, niedoskonałym i może być jedynie doskonale oczyszczonym przez przypisanie mu zasług ofiary za grzech. Po umyciu się w umywalni i oczyszczeniu ze zmaz ciała wierzącym zbliża się do drzwi namiotu zgromadzenia i przywiązuje się, mówiąc obrazowo, tam, obowiązując się ślubami poświęcenia, oddając się zupełnie na służbę Bogu w jakimś zakresie. Wszystkie te stopnie, stopniowo pięknie zobrazowane na przykład w namiocie zgromadzenia, nakreślone w Słowie Bożym, człowiek szukający społeczności z Bogiem musi przejść. Takie są etapy obecnie. Wtedy jest on usprawiedliwiony tymczasowo, czyli znajduje się na właściwej drodze, czyniąc co możebne, by otrzymać zupełne usprawiedliwienie. Będąc na tej drodze, otrzymuje błogosławieństwa, zadowolenie umysłu i serca, spokój sumienia, Otrzymuje także łaskę Bożą w tym znaczeniu, że obecność Boża otwiera przed nim znajomość obrania właściwej drogi, wskazując mu potrzebę postąpienia wyżej, uczynienia następnego kroku, to jest zupełnego poświęcenia się Bogu, a co jest wyobrażone przez przyprowadzenie ofiary do drzwi namiotu zgromadzenia. Przybliżający się do Boga nie może nic więcej uczynić. Na tym kończy się jego rola. Odtąd Bóg zaczyna działać. Miłosierdzie Boże okazane grzesznikowi jest jedynie przez Jezusa, który został naznaczony najwyższym kapłanem. I ta ofiara przybliżająca się i dająca się przywiązać u drzwi namiotu zgromadzenia jest tą ofiarą tylko dlatego, że najwyższy kapłan rozpoczyna dalej proces działania wokół tej ofiary. Jest to czynność Jezusa jako arcykapłana. On dokonuje ofiarowania. Ci zaś, których przyjmuje Jezus jako arcykapłan, przyjmuje także i Ojciec. Czytaliśmy przecież o tym procesie wzajemnej zależności. Nigdy do mnie przyjść nie może, kogo by Ojciec nie pociągnął. Ale i odwrotna zależność, że do Boga tylko przez Jezusa. W chwili, gdy Jezus i sprawiedliwość Boża przez Jezusa przyjmuje grzesznika, staje się on usprawiedliwionym. Gdy grzesznik odwraca się od grzechu, zaczyna szukać Boga i postępować drogą sprawiedliwości, na ile rozumie i może, pozbywając się nieczystości z ciała, od tej chwili człowiek taki posiada nowy umysł, pomimo że jeszcze nie został spłodzony z Ducha Świętego. Lecz z chwilą, gdy arcykapłan przyjął jego ofiarę i przypisał mu swoje zasługi, a Ojciec Niebieski spłodził go z Ducha Świętego, w tym czasie ten z odnowionym umysłem, będąc usprawiedliwionym i spłodzonym z Ducha Świętego, staje się nowym stworzeniem. Lecz nie nowe stworzenie jest usprawiedliwione. Zwróćmy na to uwagę. Ponieważ ono nie uczyniło grzechu. A zatem nie może i nie potrzebuje być usprawiedliwiany. To stare stworzenie, stary umysł, stara wola, to ja z odnowionym umysłem zostało usprawiedliwione. A w chwili usprawiedliwienia ono umiera jako ofiara. Oto nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. O nowym stworzeniu można powiedzieć, że zostało usprawiedliwione w taki sposób i w tym sensie, jak o Jezusie jest powiedziane, iż był usprawiedliwiony w duchu, przyjęty do chwały, o czym wspomina pierwszy list do Tymoteusza, 3:16. Czyli nowe stworzenie jest czymś dobrym, czymś nowym, czymś tym, do czego może wziąć swoje ręce Ojciec Niebieski. I tutaj zwróćmy uwagę na ten werset, który czytaliśmy. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Do tych, którzy uczynili te wszystkie kroki, te słowa się stosują. Lecz to pismo, słowa tego pisma nie odnosi się do tych, co nie doszli do stanu ofiarowania, a którzy jedynie znaleźli się na dziedzińcu. Ci jednak posiadają pokój w miarę jak nią poszedł. Można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju pokój i radość, gdyśmy się dowiedzieli, że jest możliwe powrócić do Boga przez porzucenie grzechu i zbliżenie się do Niego. Lecz pokój Kościoła, naśladowców Chrystusowych, o którym wspomina apostoł w tym tekście, może się stosować jedynie do tych, co przyjęli warunki synów Bożych. Ponieważ Pan Bóg nie może być w harmonii z kimś innym. Nikt w wieku Ewangelii nie mógłby znaleźć się w stanie usprawiedliwienia takim, w jakim znajdował się Abraham, ponieważ teraz znajdujemy się w innych warunkach. Abraham zupełnie wierzył Bogu. I na ile on rozumiał, staniał się czynić wolę Bożą aż do śmierci. Inaczej mówiąc, gdyby Abraham żył w czasie wieku ewangelicznego, byłbym o jednym z tych, co się zupełnie ofiarowali Bogu. Byłby zupełnie usprawiedliwiony, spłodzonym z Ducha Świętego. Lecz ponieważ on żył przed wiekiem Ewangelii, zanim dokonała się ofiara Chrystusowa, zanim Chrystus umarł za nasze grzechy, nie mógł otrzymać zupełnego usprawiedliwienia, ale i za tym idących przywilejów tegoż usprawiedliwienia. Czyż więc należałoby wysnuć wniosek, że to my jesteśmy tacy dobrzy, że aż tak nam się dobrze powodzi w kwestii usprawiedliwienia? Nie. Pamiętamy wspaniałą listę wszystkich wiernych z wieków przeszłych, z wieków Starego Testamentu, o których jest wyraźnie wspomniane, że oni wszyscy nie doszli wyżej, ale są dla nas wzorem. Dlaczego? Bo Bóg o nas coś lepszego przejrzał. To nie, że my jesteśmy tacy dobrzy. Nie, tylko że znaleźliśmy się, żyjemy w czasie takim, który może nam dać coś największego. Inne spojrzenie na sprawę usprawiedliwienia to jest za pośrednictwem szaty weselnej, którą otrzymujemy, gdy zostajemy przyjęci przez Boga. Nowe stworzenie potrzebuje przykrycia. Innymi słowy, usprawiedliwienie nie znaczy procesu, przez który byśmy zostali doprowadzeni do stanu doskonałego, ale jest stanem osiągniętym. Obleczenie w szatę weselną znaczy nasze wstąpienie do rodziny Bożej jako członków Kościoła. Zdjęcie zaś tej szaty znaczyłoby odrzucenie łaski Bożej, a skutkiem tego byłaby śmierć wtóra. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Dlaczego mówimy o tych dwóch różnych formach usprawiedliwienia? Bo znaczy to wagę naszej sytuacji. Dlatego uważałem, że na pierwsze nasze rozważania warto o tym pamiętać, bo jest to proces nieodwracalny. Jak wspominaliśmy, świat otrzymał usprawiedliwienie w odmienny sposób. Będzie to fizyczne dochodzenie do stanu świętości, doskonałości dla każdej jednostki indywidualnie przez długi okres czasu. W przypadku naśladowców Chrystusowych Bóg dokonuje uświęcenia. I to usprawiedliwienie nie ma odwrotu. To jest tak, jakby każdy z naśladowców przeskoczył pewien etap. Ten etap, który wszyscy z ludzkości będą mogli przechodzić w przyszłości. A że świat nie znajdzie się prędzej w rękach Ojca Niebieskiego, aż ten wspaniały Syn Boży, Jezus Chrystus, dokona tego procesu w fizyczny sposób. W ciągu wieku tysiąclecia, wieku naprawy, odnowy wszystkiego. Wtedy wszyscy uznani od Ojca i przyjęci od Niego do żywota wiecznego zostaną usprawiedliwieni w zupełnym znaczeniu tego słowa. Wtedy, przy końcu wieku tysiąclecia, to usprawiedliwienie będzie dziełem jednej chwili. Lecz dla naśladowców jest też dziełem jednej chwili, ale zaraz na początku ich drogi. Bóg nie może się dotknąć nieczystego. I teraz trzeci fragment naszych rozważań. Trzeci fragment zawierał się słowami objawiciela świętego Jana, 2:10. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że słowa te są słowami naszego uwielbionego Pana, podane świętemu Janowi na wyspie Patmos. To zachwycające napomnienie dane jest Kościołowi, czyli tym wszystkim, którzy zawarli specjalną umowę, specjalne przymierze z Panem. Zaproszenie, obecnego czasu, aby cierpieć z Jezusem, aby także móc z Nim królować, obejmuje w sobie myśl, efekt osiągnięcia członkostwa w Jego ciele. Członkowie Jego są Jego uczniami, którzy zostali zaproszeni, aby postępować Jego śladami. Wymagane jest od nich, powiedzmy sobie to wyraźnie, wymagane jest od nas, abyśmy trwali nieporuszenie w tej wierze, która na początku doprowadziła do poświęcenia. Musimy trwać w tym stanie, czy to w dobrych warunkach, czy w złych, byle tylko iść za wodzem, gdziekolwiek on idzie. Nie możemy zemdleć przed końcem drogi. Musimy przekroczyć linię mety. Świat, ciało i szatan będą starać się, aby zniechęcić i ściągnąć z tej drogi. Będą pobudzać do myślenia, że to powołanie, które otrzymali, jest rzeczą nieuchwytną, niemożliwą. Nie dam rady, nie zwyciężę, do niczego się nie nadaje. Panie, zmarnowałeś Twoją łaskę, dotykając mnie mocą swego powołania. To są myśli trzech wrogów. To są myśli przeciwnika. Wiernym sługą jest ten, który okaże się godnym zaufania swego Pana, na którym można zawsze polegać. Każdodziennie mamy możliwość i sposobność udowadniać naszą wierność lub też naszą niewierność. Pan Bóg wasz doświadcza was. Doświadcza nas, aby zobaczyć naszą godność, aby wiedzieć, czy miłujemy Go więcej, aniżeli samych siebie. Czy ufamy Mu o tyle, że odłożymy wszystko na stronę, aby tylko otrzymać wystawioną przez Niego nagrodę. I czy staramy się uchwycić tę przecudną rzecz, koronę żywota, nie dbając, ile to ma nas kosztować. W jednej ze swoich przypowieści nasz Pan opisał takich, którzy okazują się niedosyć wierni dla zasad sprawiedliwości, gdy słońce prześladowania zacznie im wypiekać. Pamiętają, braterstwo, tą przypowieść. Jest tu mowa o różnym sposobie, że posiane było ziarno, ale w różne miejsce. I to ziarno w różny sposób się zachowało w miarę warunków, do jakich się dostało. Gdy słońce prześladowania zaczyna dopiekać, niektórzy obrażają się, gorszą i usychają. Dlatego też słowo wierność, to słowo, które wspomnieliśmy na wstępie, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, szczególnie musi oznaczać lojalność, włączając także myśl, że aby być wiernym, trzeba być pełnym wiary. Dzieci Boże mają oczyma pełnymi wiary patrzeć w górę, tam, dokąd wzywa Pan. Tacy są godni Jego zaufania. Tacy będą, co będą w zupełności wiernymi aż do końca biegu, Pan powie: dobrze, sługo wierny i zacny. Nad małym byłeś wierny, nad wielem Cię postanowię wnić do radości Pana Twego. Ci otrzymają koronę żywota. Ich wierność musi być jednak wypróbowana i udowodniona aż do śmierci. To nie znaczy tylko, że oni mają umrzeć jako wynik ich poświęcenia się Panu. Albowiem tych, co umrą w taki sposób, będą dwie klasy. Maluczkie statko umrze śmiercią ofiarniczą, wielkie grono zaś umrze przez zniszczenie ciała, aby duch był zachowany na dzień Pana Jezusa. Przeto słowa z tego tekstu aż do śmierci oznaczają wierność trwającą, aż ofiara zostanie dokonana w śmierci. Wierność gotową ponieśmieć w każdej chwili. To tak, jakby każdy dzień naszego życia był dniem ostatnim. Niezwiędła korona żywota. Myśl o otrzymaniu tejże korony mówi o wielkiej czci. Przykład chociażby starych, dawnych czasów, że na Igrzyskach Olimpijskich każdemu zwycięzcy dawano koronę laurową, wieniec zwycięstwa. Ten, który symbolizował, że on czegoś dokonał, że był pierwszym, że dobiegł. Apostoł używał tej ilustracji jako obraz wysokiego zaszczytu, tego wszystkiego, co ma się dokonać. Do tego punktu, aby swoje powołanie i wybranie uczynić pewnym. Słowa drugiego listu świętego Piotra, pierwszy rozdział, 10-11 werset. Każdy zwycięzca otrzyma koronę, ale to będzie inna korona. Nie taka, która by łatwo zwiędła, ale która będzie trwała zaledwie kilka lat lub kilka dni. Nie, to jest korona wiecznego żywota. Korona specjalna, jedyna, niepowtarzalna. Ale też w znaczeniu tejże korony chodzi o życie na najwyższym poziomie. Ci, co dojdą do restytucji w tysiącleciu, będą mieć wieczne życie, ale na ludzkim poziomie, na warunkach posłuszeństwa. Aniołowie mieli życie wieczne na duchowym poziomie, lecz korona żywota dana zwycięzcom z wieku Ewangelii będzie najwyższą formą duchowego życia, nieśmiertelnością. Ponad wszystkie inne poziomy życia będzie tą szczególniejszą nagrodą zwycięzców. Biegnijmy więc tak, abyśmy ją otrzymali. Spróbujmy podsumować nasze rozważania. Postawiliśmy sobie za zadanie połączyć trzy rzeczy: poświęcenie, usprawiedliwienie i wielką obietnicę. Czy są to ważne rzeczy? Czy są to najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać każdodziennie z rana? Myślę, że tak, kochani. Bowiem, o ile poświęcenie, usprawiedliwienie jest możliwe już teraz, o tyle wielka obietnica należy ciągle jeszcze wobec nas, żyjących, do przyszłości. Drogi bracie, droga siostro, przychodzą na ciebie różne doświadczenia. Dożyliśmy do takich czasów, w których szatan się przemienia w anioła światłości. Robi to w bardzo subtelny sposób. Potrafi zachęcić nas z różnej strony. To, co dzieje się obecnie na ziemi, to, w czym uczestniczy Pan, który rujmuje te systemy, rozlicza się z systemami świeckimi i religijnymi, jest bardzo znamienne. To, co dzieje się w zmieniających się doktrynach otaczających nas systemów, dowodzi, że to wszystko się chwieje. Że może nawet nieraz podobne myśli lub podobne stwierdzenia usłyszymy z różnych ugrupowań religijnych. To nie znaczy, że te ugrupowania, że te systemy zmieniły się, że naraz stały się naśladowcami Chrystusa. Dalej są to systemy nominalnego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, które zostało odrzucone, chociaż w pewnym określonym czasie było kubkiem złotym w rękach Boga. Dlatego też, patrząc wokół nas, musimy być bardzo ostrożni. Jeżeli wokół nas słyszymy nawet nieraz budujące myśli, budujące przekłady, budujące coś, co by moglibyśmy powiedzieć, a przecież oni też myślą podobnie, to znaczy, że oni tak samo... Nie, nie, zatrzymajmy się na chwilę. To, co wygląda na zewnątrz, nie zawsze jest takim w środku. Przecież można, stosując słowa Pana Jezusa, zobaczyć wilka w owczej skórze. Przyszedł czas specjalny, czas, w którym żyjemy, gdzie zgodnie ze słowami proroka ziemia odkrywa krew pobitych swoich. Odkrywa, coraz to dowiadujemy się, o różnej krwi, która została z ręki świeckiej wylana. Wierzymy, że wiele tej krwi zatajonej jest również przez systemy religijne. Z czasem to wszystko będzie objawione. Ale jest i inna strona. Bardzo dobrze nam się najczęściej powodzi. Coraz lepiej się mamy. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na naszych dziadków, pradziadków, jak oni opowiadają nam, no może ja już nie jestem taki całkiem młody, ale nam młodym użyję tego sformułowania, czym się odżywiali, w jaki sposób się poruszali i jakie były ich warunki życia, to wydaje się nam, że już jest wszystko dobrze. Tak, ale to jest wielkie niebezpieczeństwo. Jak my potrafimy znaleźć się w tychże warunkach? Jak wygląda nasze poświęcenie? Co potrafimy poświęcić? Co potrafimy zostawić? A czego nie potrafimy? To wszystko skłania nas do myśli, że dożyliśmy do czasów, kiedy inaczej patrzymy na słowa apostoła Pawła, że będą czasy trudne. Bardzo są trudne czasy. Dlatego też, jeżeli znajdujemy się w takim miejscu jak dzisiaj, starajmy się wykorzystać ten czas, aby nas zbudować, abyśmy rozmawiając ze sobą wzajemnie, abyśmy mogli się pokrzepić, poczuć tą braterską duszę jeden w drugim i pokrzepiając się, posilić się tak, aby to wszystko, co nas jeszcze spotka, było tylko tym, co przybliży nas do zwycięstwa. Nie jest to łatwe. Pewno nie jesteśmy w stanie wniknąć w serce każdego z was. Jest to niemożliwe. Każdy z nas, wierzcie w to, każdy z nas przechodzi swoje własne doświadczenia. One różnią się, ale nie ma takiego. Jestem pewien tego, że gdybym was zapytał, kochani, czy nie przechodzicie doświadczeń, odpowiedzielibyście chyba razem, że każdy ma swoje doświadczenie. Każdy bowiem niesie swój własny krzyż. Ale chociaż Pan Jezus, wzięty w obrazie tego pierwszego człowieka na ziemi niosącego krzyż, był sam, my nie jesteśmy sami. Popatrzmy, gdybyśmy tak chcieli chociaż policzyć te dwa poziomy zebranych na tej sali, to ile nas jest? A są miejsca inne i większych społeczności, w których znajdujemy się nie tylko wśród społeczności braterskiej z Polski, ale znajdujemy się w różnych okolicznościach, kiedy możemy popatrzeć na siebie tylko jako na drobną cząstkę tego wszystkiego dzieła, które dokonuje Pan. Dlatego też, umiłowani w Panu braterstwo, chciałbym, abyśmy będąc w takich miejscach, potrafili się zbudować, potrafili dostarczyć sobie nawzajem zbudowania, nie zrujnowania, podniesienia na duchu, podniesienia wiary, uchwycenia się mocnego. Tak bardzo więc nam jest potrzebne to słowo braterskie, ten uścisk dłoni i ten uśmiech staruszka siostry, brata, staruszka siostry, młodego, który jest wśród nas na sali, aby on czuł się cząstką nas. Dlatego, że teraz dokonuje się bardzo wielki proces poświęcenia, usprawiedliwienia i jeżeli wytrwamy, jeżeli okażemy się wiernymi aż do końca, to otrzymamy i wielką, spełnienie wielkiej obietnicy. Dam ci koronę żywota. Ale pamiętajmy, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Dlatego życzę wam, kochani, abyście to, co uchwyciliście, z czym zetknęliście w swoim życiu, abyście mocno trzymali. Pomimo, że zdrowie już może nie domaga, że może już umysł nie ten, że już nie potraficie zapamiętać, że już nie potraficie dosłyszeć. Ale pamiętajcie i wy młodsi, korzystajcie z tych rzeczy, które dostałyście w wasze posiadanie. Trzymajcie to, co masz, tak jakby każdy dzień miał być naszym ostatnim dniem. Aby z dniem, na przykład dzisiejszym, zaszła potrzeba rozliczenia z naszego szafarstwa. Czy usłyszymy słowa pochwały, czy też w czymś nie dopisaliśmy. Dlatego pokrzepiajmy się tymi słowy, że to wszystko dokonuje Ojciec. On tak wiele nas ubłogosławił, dotknął nas świętym powołaniem. On usprawiedliwił i On, jeżeli statecznie tą nadzieję do końca zachowamy, On nas, jeżeli dokończymy nasz bieg z godnością, On nas i przyjmie, co daj Boże. Amen.